Paryż, RFI, czwartek, 15 czerwca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Emmanuel Rose. Witamy serdecznie, oto główne wiadomości w skrócie. Dzisiaj rozpoczyna się w Brukseli szczyt europejski. Przywódcy 25 poruszają tematy bezpieczeństwa, przyszłości konstytucji i rozszerzenia Unii. Natomiast Parlament Europejski uchwalił rezolucję potępiającą wzrost nietolerancji w Polsce. W okienku europejskim nadamy rozmowę na ten temat z europosłem Bogusławem Sonikiem. Do wyborów parlamentarnych sposobi się Słowacja. W audycji usłyszymy korespondencję Marka Pędziwola. Na Ukrainie partia prezydenta Juszczenki rozpoczęła rozmowy na rzecz utworzenia koalicji z partią Wiktora Janukowycza. Rząd iracki zapowiada ostateczną rozprawę z Al-Kaidą dzięki dokumentom organizacji przechwyconym po zbombardowaniu kryjówki Al-Zarqawiego. Cała seria krwawych zamachów. Ofiary są w Stambule, w Iraku, w Afganistanie, w Sri Lance i Tajlandii. Ameryka i Europa apelują raz jeszcze do Iranu o pozytywną odpowiedź na złożoną mu propozycję, ale Ajatollah nie daje do zrozumienia, że wzbogacenie uranu nie zostanie zawieszone. We Francji zmarł w wieku 83 lat znany i uwielbiany humorysta Raymond Devos. Dziennik przygotowałem wraz z Katarzyną Zawicką i Anną Bernhardt, które opracowały także odpowiednią aktualności europejskiej i przegląd prasy. Na część magazynową składają się moja kronika wystaw, tym razem na temat rysunków Huberta Roberta w Luwrze, multimedia Stefana Rigiera z pytaniami o neutralność internetu oraz magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej na temat festiwalu grafiki i plakatów Chaumont, a także na temat cyfryzacji zbiorów księgarskich i związanych z tym zagrożeń. Na koniec nadamy muzykę ze świata w opracowaniu Agnieszki Kumor. Tu Paryż, RFI i pełne wydanie wiadomości.
W Brukseli dzisiejszego wieczora spotykają się przywódcy 25 państw Unii Europejskiej, państw kandydujących do Unii, Rumunii i Bułgarii oraz szefowie unijnych instytucji. Tematem szczytu jest bezpieczeństwo w Europie, przyszłość europejskiej konstytucji oraz dalsze rozszerzanie Unii. Z Brukseli mówi nasza wysłanniczka Sylwia Gibbs.
Według ustalonego miesiąc temu programu uczestnicy czerwcowego szczytu mają się zająć w pierwszym rzędzie problemami, które najbardziej niepokoją, względnie interesują obywateli krajów członkowskich. Europa, która chroni, jest jaśniejsza i prostsza, słucha opinii obywateli, to tytuły porządku dnia. Poruszane być mają kwestie związane z bezpieczeństwem, jak walka z terroryzmem i problemy stwarzane przez nielegalną imigrację. W piątek uczestnicy szczytu rozpatrzą projekt wspólnotowego reagowania na katastrofy żywiołowe i zamachy terrorystyczne, zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak poza nim. Projekt ten przygotował Michel Barnier, były minister spraw zagranicznych Francji, a dziś doradca polityczny ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy'ego. Ciągle w rozdziale Europa, która chroni, mowa ma być o stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej w dziedzinie energetycznej. Chodzi w pierwszym rzędzie o kraje, przez które odbywa się tranzyt paliw do Unii Europejskiej i oczywiście o Rosję. Wśród spraw, które trzeba będzie wyjaśnić, figuruje rozszerzenie. Kraje, których rozdział ten dotyczy, to Rumunia i Bułgaria, których przywódcy biorą udział w obradach, oraz Turcja, Chorwacja i kraje zachodnich Bałkanów. W związku ze spodziewanym przedłużeniem okresu namysłu na temat traktatu konstytucyjnego poruszony ma być problem funkcjonowania Unii Europejskiej na podstawie istniejących traktatów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to szczyt bezkonfliktowy. Nie przewiduje się żadnych ważnych decyzji, o czym świadczy chociażby to, że zaprogramowano go tylko do piątku w południe, w przeciwieństwie do grudniowych szczytów na temat budżetu, które trwały cały dzień, do piątku wieczór. Ale w Brukseli zdarzają się czasami niespodzianki.
A Parlament Europejski uchwalił dzisiaj rezolucję, w której apeluje do Unii, by zareagowała na wzrost nietolerancji, między innymi w Polsce, w szczególności na wzrost ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu i homofobii, wskazując szczególnie na przywódców Ligi Polskich Rodzin jako siejących nienawiść i nawołujących do przemocy. Po dzienniku i przeglądzie prasy usłyszymy opinię europosła Bogusława Sonika na temat tej rezolucji. Partia Nasza Ukraina, czyli partia prezydenta Juszczenki, oznajmiła, że rozpoczęła oficjalne wstępne konsultacje w sprawie utworzenia koalicji rządowej z partią regionów, prowadzoną przez Wiktora Janukowycza, pozostającą dotąd w opozycji. Jak dotąd o takim układzie wspominano jedynie jako o ewentualności na tle niepowodzeń negocjacji w łonie dawnego obozu pomarańczowego. Według Julii Tymoszenko partia Juszczenki, czyli nasza Ukraina, zawsze dążyła do koalicji z partią Janukowicza. Wspomniane niepowodzenie i spory są według niej jedynie pretekstem. Zaznaczmy jednak, że nasza Ukraina wyraża chęć dalszych rozmów zarówno z blokiem Julii Tymoszenko, jak z socjalistyczną partią Moroza. Janukowicz zaś wyraził przekonanie, że na utworzenie aliansu z naszą Ukrainą wystarczy kilka dni. Tu Paryż, RFI. Rząd iracki zapowiada ostateczną rozprawę z Al-Kaidą. Doradca rządu do spraw bezpieczeństwa Muwaffak al-Rubaie zapewniał dziś w telewizji irackiej, że dokumenty przechwycone po bombardowaniu, w którym zginął al-Zarqawi, są kopalnią wiadomości o metodach oraz rozlokowaniu szefów i sił Al-Kaidy, a skądinąd świadczą o jej wielkim osłabieniu. Równocześnie nowy plan bezpieczeństwa w Bagdadzie z udziałem ponad 56 tysięcy żołnierzy i policjantów wydaje się skuteczny, skoro odnotowano dziś tylko jedno morderstwo. Natomiast 4 sunnitów zostało zabitych, a 20 ranionych przez zamaskowanych sprawców przed meczetem koło Tikritu, gdzie dotąd takie zamachy były rzadkością. Dowództwo amerykańskie opublikowało fotografię domniemanego następcy al-Zarqawiego, prezentowanego przez Al-Kaidę jako szejk Hamza al-Mujahir. Mniej zamachów w Iraku, natomiast poza nim cała seria. W Kandaharze w Afganistanie od wybuchu samochodu pułapki zginęło 10 osób, pracowników cywilnych tamtejszej bazy wojskowej. W Turcji, w samym centrum Stambułu, wybuchła bomba umieszczona w koszu na śmiecie przy przystanku autobusowym. Jest tam 3 lub 4 rannych. O autorstwo podejrzewa się organizacje kurdyjskie. W Sri Lance w autobusie, który najechał na podłożoną minę, zginęło 64 jego pasażerów. W odwecie armia wszczęła rozległą akcję przeciw partyzantce tamilskiej. Wreszcie w południowej Tajlandii islamskim rebeliantom przypisuje się odpalenie aż 46 ładunków wybuchowych równocześnie, przeważnie w budynkach rządowych. Zginęły 2 osoby, 21 odniosło rany. Ameryka i Europa raz jeszcze apelują do Iranu o przyjęcie propozycji współpracy w zamian za rezygnację ze wzbogacania uranu. Dziś po południu kończyła obrady na ten temat Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Władimir Putin, który w Szanghaju uczestniczy jako obserwator w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, oświadczył, że Iran ma prawo do używania technologii nuklearnej, ale w sposób, który nie budzi niepokoju. Na marginesie tego szczytu Putin spotkał się z prezydentem Iranu Ahmadinejadem i oświadczył potem, że odniósł pozytywne wrażenia. Nieco wcześniej najwyższy dostojnik irański Ayatollah Ali Khamenei zapowiedział, że Iran nie ugnie się pod presją państw członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przebywający z wizytą w Paryżu premier Izraela Ehud Olmert ponownie wychwalał władze francuskie za ich walkę z przejawami antysemityzmu. Wczoraj spotkał się on z Chiracem i Villepinem, z prezydentem Chiracem i prezydentem i premierem Villepinem. Obserwatorzy podkreślają ocieplenie stosunków izraelsko-francuskich. W Palestynie, gdzie utrzymuje się wielkie napięcie między tamtejszymi ugrupowaniami, prezydent Mahmud Abbas zaapelował do działaczy Hamasu i Fatahu o wypracowanie porozumienia w ramach rozpoczętej wczoraj w Gazie drugiej rundy narodowego dialogu. Rzecznik Hamasu zapowiedział ze swej strony w Radiu Izraelskim, że organizacja ta gotowa jest do zawieszenia broni, jeśli Izrael położy kres swym napaściom na terytorium Gazy. Tymczasem obserwatorzy europejscy w Palestynie protestują i grożą wycofaniem misji po transferze 20 milionów dolarów gotówką przez ministra spraw zagranicznych rządu palestyńskiego, należącego do Hamasu, przez terminal w Rafah. Tu Paryż, RFI. W paryskim właśnie szpitalu zmarł dziś Raymond Devos, znany i popularny we Francji belgijski satyryk. Miał 83 lata. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Specjalista od gry słów, nonsensów, paradoksów i deklamacji kompletnie absurdalnych tekstów, jak czytamy w depesze Reutera, urodził się w 1922 roku w Mouscron w Belgii. Raymond Devos był również gitarzystą, akordeonistą, autorem 3 książek i 2 sztuk teatralnych. Swą karierę rozpoczął w paryskich kabaretach La Rose Rouge i Vieux Colombier. Później opracował One Man Show i z tym spektaklem odnawianym, wzbogacanym nieustannie występował na deskach scen paryskich. Był też częstym gościem w telewizyjnych programach rozrywkowych. 4 miesiące temu, wielbiany za swój humor, Raymond Devos został odwieziony do paryskiego szpitala po wylewie krwi do mózgu. Nie wyszedł już z niego. Na wieści o śmierci satyryka premier Dominique de Villepin powiedział: odszedł wielki satyryk i prawdziwy poeta, który umiał codzienne, banalne życie zamienić w prawdziwy świat fantazji, a dzięki temu podbił serca Francuzów. To były słowa premiera Villepina, a na zakończenie zacytujmy jedno z powiedzeń Raymonda DeVosa. Aby nie oszaleć, nieraz musimy udawać szaleńców.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolej teraz na przegląd prasy, który przygotowała również Anna Bernhardt.
Wspólny dzisiaj temat na czołówkach francuskich gazet to kłopoty europejskiego konsorcjum lotniczego EADS. O czarnej serii, której ofiarą pada ta firma, pisze gazeta Libération. Zapowiedź opóźnień w dostawach pasażerskiego giganta Airbus A380 spowodowała wczoraj spadek akcji na giełdzie o ponad 26%. EADS niedawno w związku z aferą Clearstream znalazło się wokół cyklonu. Tak dobrze działająca mechanika europejska zaczęła zgrzytać, czytamy w artykule wstępnym w Libération pióra Antoine'a de Godemara, który przypomina, że rok wcześniej trwała wojna na górze. Kto obejmie stery tej spółki? A niedawno jeszcze przed oficjalną zapowiedzią później w dostawach Airbusa dwaj akcjonariusze Daimler Chrysler i Lagardère pozbyli się częściowo stock option. Wyjaśnijmy dla mniej wtajemniczonych, że jest to część wynagrodzenia menadżerów wyższego szczebla, którzy posiadają opcje na zakup akcji. Wysoko postawieni menadżerowie zapewne wiedzieli wcześniej o kłopotach firmy, stąd ten nagły pośpiech, by sprzedać akcje jeszcze po dobrych cenach. Kto na tym wszystkim korzysta, zastanawia się dziennikarz Libération. Oczywiście największy konkurent europejskiego konsorcjum, czyli amerykański Boeing. I jest to też woda na młyn otaczających nas coraz bardziej piewców eurosceptyzmu, czytamy w Libération. W Le Figaro odnotowano również kłopoty EADS, ale na pierwsze miejsce wysunięto kłopoty z połączeniem Suez i Gaz de France. Być może premier będzie musiał wycofać się ze swego pomysłu, gdyż przeciwni są mu nawet posłowie z UMP, uważa Le Figaro. Drugi temat w prasie obok kłopotów europejskiego konsorcjum lotniczego to omówienie wizyty izraelskiego premiera w Paryżu. Chirac prosi Olmerta, by negocjował z Palestyńczykami, czytamy w Le Figaro. W Paryżu Ehud Olmert uświęcił francusko-izraelską ciszę morską, czytamy z kolei w Libération, które opisuje następny etap podróży Olmerta, próbującego po Stanach Zjednoczonych sprzedać teraz w Europie swój plan łączenia, grupowania Izraelczyków, coś co wcześniej określano mianem separacji od Palestyńczyków, jak z lekką ironią podkreśla Christophe Ayad w Libération. A w tle tych negocjacji i rozmów coraz bardziej pogarszająca się sytuacja w strefie Gazy i Cisjordanii, gdzie Hamas zerwał rozejm z Izraelem i rozpoczął niemal otwartą wojnę z Fatahem, popierającym prezydenta Abbasa. Amerykańskie i europejskie stanowisko po wygraniu wyborów przez Hamas, stanowisko pod którym musiała się podpisać również Francja, tak naprawdę prowadzi do absurdu. Dyplomaci francuscy krytykują tę politykę, uważając, że bojkot pcha naród palestyński jeszcze bardziej w objęcia Hamasu. Paryż próbuje zmienić sztywne stanowisko Unii, próbuje zorganizować przekazywanie pieniędzy na pensje dla urzędników palestyńskich, omijając rząd Hamasu. Te zagadnienia będą poruszane na szczycie europejskim. We wczorajszych rozmowach z przywódcą izraelskim zostały pominięte jako tematy drażliwe, czytamy w Libération. W Le Figaro Alexander Adler na pytanie, co robić z Hamasem, odpowiada, odkładając na bok uczucia i emocje, iż należy zrobić wszystko, by rząd Hamasu się utrzymał, przynajmniej teraz, w tej sytuacji, która może potrwać jeszcze lata. Intencje prezydenta Abbasa, by poddać w głosowaniu w referendum propozycję de facto uznania Izraela, są bardzo szlachetne. Ale nawet przy założeniu, że Hamas nie sprzeciwi się siłą organizacji tego referendum, nawet przy założeniu, że tak zwycięży, to propozycji tych i tak nie zaakceptuje Izrael, który musiałby wrócić do granic przed 1967 roku. W dodatku ostatnie wydarzenia w autonomii przekonały opornych izraelskich generałów, iż należy jak najszybciej wycofać się z terytorium palestyńskiego. Od 3 miesięcy codziennie proirański dżihad strzela w stronę Izraela z pozycji w strefie Gazy. Jest to świadoma strategia Teheranu, by pokazać Izraelczykom, iż żadne wycofanie się nie zapewni im ani pokoju, ani bezpieczeństwa. Te ataki mają doprowadzić do tego, by Olmert pod wpływem opinii publicznej wycofał się z ewakuacji, zauważa Aleksander Adler, dodając: i tutaj najlepszym sojusznikiem Izraela jest Hamas, który został wybrany przez Palestyńczyków, by poprawić sytuację wewnętrzną w autonomii. Jeżeli jednostronnej ewakuacji Izraela będzie towarzyszyć poprawa życia Palestyńczyków i zacznie się odbudowa autonomii, a jednocześnie zmniejszy się ingerencja zewnętrznych czynników, to koniec końców Hamas będzie musiał pogodzić się z rzeczywistością i popatrzeć realistycznie na stosunki z Izraelem. Postawiony wobec konfrontacji z Iranem i jego poplecznikami, Hamas będzie musiał dokonać wyboru. Dalej Aleksander Adler przypomina historię Franco, który nie przystąpił do koalicji z Hitlerem i to zadecydowało o losach II wojny światowej, jak kiedyś tłumaczył dziennikarzowi jego ojciec, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii. Myślę często o Franco, angażując się w obronę zabójców z Hamasu, lecz przyświeca mi przykazanie o konieczności zachowania życia, kończy swą kronikę dziennikarz w Le Figaro. No i jeszcze jeden temat, dosyć obszernie omawiany we francuskiej prasie, a mianowicie rozpoczynający się w Brukseli szczyt europejski, który w ocenie niemal wszystkich komentatorów nie przyniesie żadnych wiążących decyzji, a najważniejsze sprawy przełoży na bliżej nieokreśloną przyszłość. Dotyczy to przede wszystkim dalszego rozszerzenia i ratyfikacji Konstytucji Europejskiej. W popołudniowym wydaniu Le Monde znajdujemy wywiad z Jean-Claude Junckerem, szefem rządu w Luksemburgu, który uważa, że to właśnie Francuzi i Holendrzy powinni znaleźć wyjście z kryzysu, jaki zapanował w Europie po odrzuceniu przez te właśnie dwa państwa traktatu konstytucyjnego. A Unia nie może się obejść bez ustawy zasadniczej, uważa Jean-Claude Juncker, którego wypowiedź znajdujemy również na łamach gazety La Croix.
Przeglądu prasy dokonała Anna Bernhardt. Słuchamy Państwo Paryża, RFI. Szeroko otwieramy dziś okienko europejskie. Przez to okienko mówić będzie do Państwa Katarzyna Zawicka.
O czym byśmy się tak przeciwko zdecydowanie byli, dlatego że no, jest to próba przez lewicę i socjalistów narzucania pewnego sposobu myślenia, który sposobu funkcjonowania, który no, nie powinien mieć miejsca. 2 miesiące temu parlament debatował nad sprawami homofobii, podjął rezolucję potępiającą to zjawisko w całej Europie. W tej chwili my przystępujemy do tworzenia Agencji Praw Podstawowych, która niebawem ma być utworzona i która ma zajmować się przestrzeganiem praw człowieka i praw podstawowych w całej Europie. Ma być wprowadzona dyrektywa, która by zapobiegała dyskryminacji, dyrektywa ramowa, ujednolicony system monitorowania i badania i rejestrowania tych przestępstw. Tak tylko przez instytucje, instytucjonalne fakty można zwalczać tego typu zjawiska. Natomiast jeżeli Europa i Parlament Europejski będzie co chwilę miał wrzucane przez lewicę i przez zwolenników pewnej ideologii lewicowej kwestie tego typu pod obrady, jeszcze to w taki sposób, że oskarża się pewne kraje o rasizm, ksenofobię, antysemityzm, miesza się fakty zabójstw i morderstw z wypowiedziami, tak jak w przypadku Polski, jednego z posłów Ligi Polskich Rodzin, no to są wszystko rzeczy nieporównywalne i tworzą tylko zły klimat oskarżania się wzajemnego, kto jest bardziej winny, kto jest mniej winny. No, tutaj to do niczego nie prowadzi. Służy do załatwiania partyjnych interesów, w tym przypadku dla socjalistów. No to tyle mam w tej sprawie, tak?
Jeszcze tylko chciałam zapytać, bo jednak w Polsce sytuacja jest o tyle specyficzna, że te wypowiedzi to nie były tylko wypowiedzi posła, ale wypowiedzi i postanowienia ministra, czyli członka rządu. Jak pan ocenia takie postępowanie?
No właśnie chciałem w drugiej części swojej wypowiedzi odnieść się do sytuacji jakby polsko-polskiej, prawda? Więc po pierwsze wypowiedzi głównie posła Wierzyńskiego nie spotkały się z należytą reprymendą ani jego partii, ani jego przełożonych z partii, ani też i nikogo z szefów parlamentu polskiego, prawda? Więc jeżeli te wypowiedzi miały miejsce, to powinno być to no, równie surowo traktowane, jak i wypowiedzi różnych innych posłów, jak chociażby pani Senyszyn, prawda, która naraża się, która wypowiedziała się w taki sposób, że została skorygowana i skrytykowana za to. Więc słusznie pani mówi, że również i postawa jakby, w ogóle wprowadzenie Ligi Polskich Rodzin do rządu, to jest zasadnicza sprawa, która budzi tu niepokój. Jako partii ksenofobicznej, która jest tu postrzegana jako partia ksenofobiczna, antyeuropejska, niepodzielająca wartości europejskiej, w związku z czym niepokój, który jest tutaj w środowiskach lewicowo-liberalnych, wzbudza głównie fakt, że właśnie wicepremierem jest szef, jeden z przywódców tej partii. Więc to jest jakby klucz całej sprawy.
No właśnie, w związku z tym raczej sytuacja w Polsce się nie poprawi. Nie będą potępione osoby, które wypowiadają się w duchu rasizmu, ksenofobii czy homofobii. Czy jest jakiś sposób na to, żeby zmienić tę sytuację w Polsce? Czy można jakoś zaradzić złu?
No nie, no zdecydowanie ja tu byłbym od jednego zdania. No dlaczego nie mamy ludzi, którzy takie rzeczy mówią, czy robią, czy nawołują do przemocy, oskarżać i stawiać im zarzuty?
Ale no, my to mamy, znaczy kto?
My Polska, rząd polski, prokuratura, opinia publiczna. Mamy ustawodawstwo, mamy pewną wrażliwość na prawa człowieka, w związku z czym należy po prostu... obraz Polski można przedstawić właśnie taki, że przestrzega tych norm i reaguje na, i to zależy od naszego rynku polsko-polskiego. Ale no, nie może być tak, żeby pani, jak jeden poseł coś powie, to parlament wydaje rezolucję i prowadzi politykę europejską wobec wypowiedzi jakiegoś pana.
To, co mnie niepokoi bardzo i myślę zresztą też, że wszystkich, to właśnie jest postawa polskiego rządu. Dlatego pytałam, kto to jest my, którzy możemy potępić takie postawy, skoro rząd polski ich nie potępia.
No nie, no wie pani, no siedząc w Parlamencie Europejskim, no to oczywiście, że w pierwszej kolejności jakąś tam solidarność polską się ma, no, ale dlatego mówię pani też, że odczuwam to jako my w tym sensie, że no to jest jakoś również i mój rząd jako obywatela Polski, prawda, więc będę oczekiwał, że będzie reagował na, stanowczo przeciwdziałał tego typu wypowiedziom nawołującym do przemocy. No to jest niedopuszczalne, żeby takie rzeczy miały miejsce, nie spotykały się z krytyką.
Czyli będziemy nadal wierzyć w prawo i demokrację?
No nie tylko będziemy wierzyć w prawo i demokrację, ale będziemy żądać, aby było ono egzekwowane i wprowadzane w życie. I tutaj jest też rola większa, myślę, partii opozycyjnych, które, tak jak Platforma Obywatelska zadeklarowała na swoim kongresie, że w tych sprawach będzie wrażliwa i będzie reagować, więc teraz trzeba przejść do czynów, żeby wytrącić broń czy amunicję z rąk tych, którzy chcieliby widzieć Polskę jako głównie właśnie taką, jak reprezentuje jej obraz tutaj Liga w Parlamencie Europejskim. Ja dzisiaj powiedziałem moim kolegom z mojej partii centrowo-prawicowej, Partii Ludowych Chrześcijańskich Demokratów, która głosowała przeciwko albo się wstrzymała przeciwko tej rezolucji, myśmy mieli własną, że ta partia ma między 2-4% sondaże. Nie można budować obrazu Polski na podstawie wypowiedzi jednego posła czy zachowania się jednej partii.
Rozmowa, którą przeprowadziłam z Bogusławem Sonnikiem, deputowanym do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzona została w związku z decyzją Parlamentu Europejskiego, który wezwał oficjalnie Unię do podjęcia działań przeciwko narastającej nietolerancji. Państwem najbardziej krytykowanym przez deputowanych jest Polska, której wytyka się rasizm i homofobię. Europejscy deputowani wyrazili głębokie zaniepokojenie wzmożeniem rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i homofobii nie tylko wśród ludności polskiej, ale również w oficjalnych polskich władzach. Chodzi przede wszystkim o deklarację wchodzącej w skład rządu Ligi Polskich Rodzin, która zupełnie otwarcie zachęca do nienawiści i do aktów przemocy. Parlamentarzyści zwrócili się do Unii z prośbą o zbadanie, czy wypowiedzi i postanowienia polskiego ministra edukacji pozostają w zgodzie z artykułem 6 Traktatu Unii Europejskiej, mówiącym o poszanowaniu podstawowych praw człowieka. Przypomnijmy, że Roman Giertych zwolnił dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za wydanie oficjalnego poradnika Rady Europy dla Szkół Kompas – Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. Zgodę na jego druk wydał poprzedni minister edukacji. Poza Polską na czarnej liście znalazły się również Niemcy, Francja i Belgia, gdzie doszło do aktów przemocy, a nawet morderstw na tle rasistowskim. W przeciwieństwie jednak do tych państw, w Polsce rasistowskie, ksenofobiczne i homofobiczne deklaracje padają oficjalnie z ust przedstawicieli najwyższych władz. Parlamentarzyści wyrazili również zaniepokojenie propagandą sianą przez Radio Maryja, które w całej rozciągłości popiera wszelkie przejawy wspomnianych wyżej form nietolerancji. W rezolucji potępiono zakaz pierwszej Gay Pride w Moskwie. Deputowani wyrazili głębokie rozczarowanie faktem nieporuszenia tego tematu 18 maja w czasie ostatniego szczytu Unii z Rosją. W Paryżu odbywają się międzynarodowe targi przemysłu obronnego Eurosatory. Jest to największe spotkanie specjalistów z branży obronnej, a wobec narastającego terroryzmu i nielegalnej imigracji ma ono szczególne znaczenie. W czasie salonu odbywa się szereg konferencji poświęconych zarówno bezpieczeństwu wewnętrznemu, jak i ochronie granic. W związku ze wzrostem zagrożenia perspektywy dla przemysłu obronnego są bardzo obiecujące. Obecny na salonie generał Marek Adamczyk podkreślił konieczność ścisłej współpracy poszczególnych służb kontroli granic. Dodał również, że Unijna Agencja do Spraw Granic, Frontex, z siedzibą w Warszawie, która ma zacząć działać od jesieni, już powinna zacząć organizowanie wymiany informacji na temat nielegalnych przepływów ludności na terenie Unii. Serbia zdecydowała się dzisiaj uznać niezależność Czarnogóry. Od proklamacji jej niezawisłości minęło już 10 dni. W wydanym dzisiaj komunikacie władze Serbii podkreślają, że po sesji parlamentu, która miała miejsce 5 czerwca, na której przyjęto do wiadomości proklamację niepodległościową Czarnogóry, obecnie spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne serbskiemu rządowi do oficjalnego uznania jej decyzji. Przypomnijmy, że Czarnogóra zdecydowała się oderwać od Serbii na mocy przeprowadzonego 3 czerwca referendum, w którym 55% głosujących odezwało się za oderwaniem od Serbii. W sobotę obywatele Słowacji zadecydują, czy pozwolą prawicy na kontynuowanie jej dotychczasowych liberalnych reform, czy też przekażą pałeczkę władzy lewicy, która już teraz anonsuje powrót do progresywnego systemu podatkowego i zwrot w kierunku państwa socjalnego. Nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol rozmawia dziś o słowackiej powyborczej przyszłości z Iwanem Sztefancem, byłym szefem słowackiej Coca-Coli, a dziś pełnomocnikiem rządu do spraw wprowadzania euro i kandydatem na posła Słowackiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, premiera Mikulasza Dzurindy.
Jak to będzie dalej? Słowacy są już podobno zmęczeni reformami prawicowego rządu.
Wierzę w ciągłość. Wierzę, że większość ludzi nie chce już powrotu do czasów wyrzeczeń i że zgodzą się na kontynuację dotychczasowego trendu.
Wprawdzie prognozy mówią, że wygra opozycja, ale tak już było 4 lata temu i się nie sprawdziło. Wszyscy oczekiwali, że premierem będzie Robert Fico, ale rząd sformował znów Mikulasz Dzurinda. Pierwsza hipoteza więc: wygracie. Co wtedy? Wszystko najważniejsze już przecież zrobiliście.
Myślę, że wciąż jest co ulepszać. Chcemy lepszego klimatu dla przedsiębiorczości. Chcemy zmniejszać ciężary podatkowe, żeby przedsiębiorcy i zwyczajni ludzie mieli mniej podatków, by się lżej żyło. Chcemy inwestować więcej w informatyzację, żeby poprawić efektywność usług państwa świadczonych jego obywatelom. Myślę też, że wiele pracy czeka nas w szkolnictwie, w oświacie. W końcu trzeba też dokończyć reformę służby zdrowia.
a takisto treba dokończyć reformę zdrowotnictwa.
Reforma szkolnictwa, jeśli się nie mylę, właściwie się jeszcze w ogóle nie zaczęła.
Macie prawdę, że tam zatiało wiele...
Ma pan rację, że tam jeszcze nie było wielu zmian. Chcielibyśmy przeprowadzić taką reformę szkolnictwa, by uczniowie mniej musieli kuć na pamięć, a bardziej uczyli się pracować twórczo. Chcemy wprowadzić naukę podstaw ekonomii już w szkołach podstawowych. Chcemy tam też więcej angielskiego, informatyki. W końcu chcemy także większej konkurencyjności między szkołami wyższymi. Zamierzamy stopniowo wprowadzać opłaty za studia, ale będą one dobrowolne, a decydować o nich będą same szkoły.
Reforma służby zdrowia. Co tam jest jeszcze do zrobienia?
Tam
proponujemy wprowadzenie indywidualnych kont dla ubezpieczonych, czyli stworzenie systemu, który pozwalałby na ocenę jakości placówek medycznych. No i oczywiście służba zdrowia potrzebuje więcej źródeł dofinansowywania, jeśli ma mieć lepszą jakość.
Mówi pan także o obniżaniu podatków. Których?
Przede wszystkim chcielibyśmy obniżać podatki bezpośrednio, 1 punkt procentowy rocznie, tak żeby za 4 lata podatek liniowy wynosił 15%. Mówimy też, że można by alternatywnie obniżać opłaty socjalne. Jedno i drugie to części wspólnego pakietu. Poza tym chcemy upraszczać cały system.
Daniowe odwodowe zaciążenie jako część wspólnego balika. A chcemy dalej przede wszystkim zjednoduszyć cały system.
Obniżanie jednego i drugiego, podatków i opłat socjalnych, nie wchodzi w rachubę.
Mówimy o alternatywie. Albo obniżymy o 1 punkt procentowy podatki, albo opłaty socjalne, ale wciąż jeszcze widzimy przestrzeń na takie obniżki. Co do opłat socjalnych, to dostrzegamy jeszcze możliwość upraszczania tego systemu. To, co się udało w podatkach, że mamy jasny i prosty system, chcielibyśmy mieć także w obszarze opłat socjalnych. Ujednolicić ich postawę, połączyć miejsce i czas pobierania podatków i opłat w urzędach finansowych.
Taki to jasny, jednoduchy system aj w oblasti odwodów, zjednocić zakład pre wyber odwodów, zjednocić miesto aj czas pre wyber dania odwodów na finansowych uradów.
Druga hipoteza jest taka, że jednak przegracie. Będzie pan w takim wypadku lękać się o przyszłość Słowacji?
Ano, czy jest to stale realna...
Tak, to jest wciąż realna groźba powrotu do sytuacji sprzed 1998 roku. Wtedy u władzy był Mieczar, Slota i Luptak. Dziś grozi coś podobnego. Rząd Mieczara, Fico i Sloty. Taka groźba istnieje. Ja jednak wierzę, że ludzie są odpowiedzialni, a opowiedzą się za kontynuacją obecnego trendu, który jasno pokazał potencjał Słowacji, która rozwija się bardzo szybko i co jest bardzo ważne, ludzie to mogą już odczuć poprzez wzrost realnych dochodów.
W ramach swojej proeuropskości potencjał Słowenska, który się bardzo rychło rozwija, a co jest ważne, obywatele to mogą poczuć już na narastie realnych przychodów.
Ostatnie pytanie. Pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw wprowadzania euro. Jak pan to sobie wyobraża w obu tych wariantach, to znaczy zwycięstwa prawicy i zwycięstwa lewicy?
Wszystko jest możliwe, ale staramy się robić wszystko, by odnieść sukces. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Jesteśmy zainteresowani kontynuacją tego, co robiliśmy dotychczas. Według obecnego planu wprowadzimy euro 1 stycznia 2009 roku. Ponieważ wszystkie ważne partie parlamentarne wspierają ten projekt, wierzę, że rzeczywiście uda się przejść na euro w roku 2009. Ale trzeba też powiedzieć, że gdyby partia Smer weszła do rządu, która ma w programie bardzo nierealistyczne wydawanie publicznych pieniędzy, groziłoby to po prostu tym, że wydawałoby się więcej niż mamy.
Który ma w programie bardzo nierealne minianie verejnych zdrojów, mogłoby być ten proces ohrożony tym, że jednoducho minialoby się więcej niż na co mamy.
A zatem nie spełnilibyście kryteriów z Maastricht?
Tak,
a spełnienie kryteriów z Maastricht jest nieodzowne, jeśli chce się wprowadzić euro.
Wywiad z Iwanem Sztefancem przeprowadził Marek Pędziwol, nasz korespondent. A okienko europejskie przygotowała dzisiaj Katarzyna Zawicka.
A teraz zapraszamy do wysłuchania paryskiej kroniki wystaw. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Zwiedzając tego lata Louvre, warto po przejściu Wielkiej Galerii skręcić w lewo i udać się do dwóch sal, w których organizowane są czasowe wystawy Departamentu Rysunków. Obecnie jest tam wystawa rysunków Huberta Roberta, wybitnego malarza działającego w drugiej połowie XVIII wieku i aż do roku 1808, znanego już wtedy na europejskich dworach jako malarz antycznych ruin. Sprowadzenie zalet jego twórczości jedynie do tego motywu byłoby krzywdzące, ale w istocie monumentalne ruiny są najczęstszym tematem jego obrazów. Hubert Robert, choć mniej powszechnie dzisiaj znany niż współczesnemu Piranesi, którego rysunki są na obecny gust bardziej frapujące, walnie przyczynił się do rozpowszechnienia aktualnego aż po nasze czasy romantyczno-nostalgicznego podejścia do dziedzictwa antyku i wytworzenia malarskiego kanonu pejzażu z antycznymi ruinami. Ta skromna wystawa skupiająca kilkadziesiąt jego rysunków ołówkiem, sangwiną, piórkiem lub tuszem, z rzadka wzbogacanych kolorem, pokazuje, jak on ten kanon tworzył. Były to czasy, kiedy nie tylko nie malowano z natury, ale nawet rysowanie z natury uważano za wstępny etap procesu tworzenia. To też tylko niektóre rysunki noszą znamiona wykonania w terenie. Większość artysta wykonywał na podstawie wcześniejszych szkiców albo wręcz z pamięci, a w obu wypadkach fantazjował. Często całkowicie zmieniał proporcje, jak w widokach kopuły Panteonu, by uwydatnić efekt jej masywności, albo w widoku znad schodów hiszpańskich, gdzie sąsiadujące budynki zmniejszył do rozmiarów kiosku, gdzie indziej skupiał w jednym ujęciu odległe od siebie elementy, gdzie indziej jeszcze decydował się na nieistniejący w rzeczywistości punkt widzenia, na przykład w jednym z widoków świątyni w Tivoli, wypiętrzając ją wysoko, a fundamenty przetwarzając na skałę. To ujęcie miało taką siłę sugestii, że powtarzały je pokolenia artystów do tego stopnia, że obeznanego z malarstwem turystę spotyka w Tivoli zawód, że to nie aż tak wysoko. Częstokroć dla kontrastu i dla uwydatnienia czy wyolbrzymienia proporcji artysta wprowadza do swych rysunków sceny rodzajowe. Rzymskie praczki rozwieszające między ruinami bieliznę, krowy na Forum Romanum czy po prostu rysujących ruiny amatorów. Hubert Robert spędził w Rzymie lat 10. Przyjechał tam w 1754 roku w świcie francuskiego ambasadora Étienne-François de Choiseul'a, jako malarz całkiem początkujący, choć już specjalizujący się w widokach architektonicznych. Polecony przez Choiseul'a dyrektorowi francuskiej Akademii Rzymskiej, w krótkim czasie wzbudził podziw dla swych zdolności i postępów artystycznych. W 1766 w niecały rok po powrocie do Paryża został oficjalnie uznany przez Królewską Akademię jako malarz architektury i równocześnie przyjęty do jej grona. Od razu też zyskał ogromne powodzenie. Dość powiedzieć, że wystawione co roku na salonie jego obrazy i rysunki były na ogół z góry sprzedane. Ta sława szybko przekroczyła granice Francji. Jego obrazy znane były m.in. na dworach Katarzyny II i Stanisława Augusta. Dodajmy tu, że Hubert Robert przyjaźnił się z cenioną na tych dwóch dworach właśnie malarką Elisabeth Vigée-Lebrun. Wykonany przez nią jego portret, obecnie w Luwrze, należy do jej najwybitniejszych dzieł. Po powrocie do Francji zamiłowanie do ruin i monumentalnej architektury pozostało. Nowym motywem stały się paryskie bramy, pałace i mosty, architektura ogrodowa, wiejskie zamczyska. Hubert Robert wyprawił się też do Prowansji i Languedocji, by na zamówienie króla uwiecznić tamtejsze zabytki rzymskie. Korzystał też z przypadkowych wydarzeń, malując na przykład ruiny opery Palais Royal po jej pożarze. Ale przeważały motywy starożytne z wyobraźni, czy dokładniej sceny z wyobraźni wypełnione elementami z pamięci. Artysta miał w niej istny katalog starożytności, z którego czerpał swobodnie. W Luwrze jest, niezależnie od omawianej wystawy, osobna sala poświęcona Hubertowi Robertowi, który zasłużył na nią w dwójnasób, bo nie tylko całą swoją twórczością, ale i działalnością na stanowisku generalnego strażnika obrazów królewskich, czyli dyrektora tworzonego w ostatnich latach panowania Ludwika XVI Muzeum w Luwrze. Po rewolucji i po okresie terroru, kiedy to jako podejrzany spędził 3/4 roku w więzieniu, Hubert Robert został jednym z jego kustoszy. I właśnie jemu zawdzięczamy kształty wielkiej galerii, monumentalny rytm jej kolumn, perspektywę arkad i przede wszystkim oświetlenie zenitalne dzięki zabudowaniu okien na przebiciu i oszkleniu dachu. Hubert Robert wykonał bowiem całą serię rysunków i obrazów przedstawiających wielką galerię w stanie istniejącym, w formie projektu, a nawet w formie ruiny. Wyśniony przez niego obecny kształt przybrała ona w połowie wieku XIX. Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Na multimedia zaprasza teraz Stefan Rieger.
Pomimo intensywnego lobbingu ze strony takich gigantów jak Google, Yahoo czy Microsoft i nie zważając na protesty takich autorytetów jak twórca internetu Vinton Cerf, amerykańscy deputowani przyjęli projekt ustawy, który kładzie kres neutralności wielkiej sieci i otworzyć może drogę do uruchomienia pierwszych płatnych cyberautostrad. Od samego początku net podlega zasadzie absolutnej neutralności. Innymi słowy, każdy pakiet danych krążący po sieci musi być traktowany w identyczny sposób, bez względu na to, czy stoi za tym zwykły użytkownik, czy też bardzo wielka firma. Otóż przegłosowana przed tygodniem w Izbie Reprezentantów ustawa, na temat której wypowiedzieć się jeszcze musi Senat, może oblicze internetu na zawsze odmienić. Wszystko zaczęło się od debaty nad nową ustawą telekomunikacyjną, znaną pod kryptonimem COPE, a mającą w założeniu m.in. przyspieszyć rozwój szerokopasmowych łącz internetowych. Operatorzy telekomunikacji i sieci kablowych domagali się w tym tekście, aby umożliwiono im otworzenie szybkich infostrat, przeznaczonych w szczególności do przesyłania dużych, ciężkich plików, jak filmy wideo. Chodzi tu zatem o preferencyjny dostęp do sieci za odpowiednio wysoką opłatą. Podczas debaty demokratyczna opozycja wniosła poprawkę, która miała zapobiec temu, aby operatorzy mogli zmieniać cenę połączenia w zależności od zawartości przekazu, ale tę poprawkę mającą zagwarantować neutralność sieci deputowani odrzucili znaczną większością głosów. Demokrata z Massachusetts, Edward Markey, będący autorem tej poprawki, zapowiedział, że nie zrezygnuje z walki o sieć otwartą i wolną od wszelkich dyskryminacji, stwierdzając, że zależy od tego przyszłość Ameryki. Wsparli go wspomniani potentaci Yahoo, Google, eBay czy Microsoft, a do kampanii pod hasłem Save the Internet poza ojcem netu Wintorem Cerfem włączył się także m.in. znany piosenkarz Moby. Autorzy petycji potępiają ustawę, która ich zdaniem może mieć fatalne konsekwencje dla wolnej konkurencji, twórczości i ducha innowacji, albowiem tylko najsilniejszych stać będzie na płacenie taksy za ich usługi w dziedzinie audio i wideo o najwyższych standardach. Domagają się również wpisania do ustawy zasady neutralności netu w celu utrzymania dotychczasowego równouprawnienia stron internetowych. Ów front odmowy jest zadziwiający. Zresztą pstrokaty włączyły się bowiem do niego tak różne grupy nacisku, jak z jednej strony Christian Coalition of America, najbardziej konserwatywne lobby w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej bardzo lewicowa organizacja Move On. .org, broniąca swobody ekspresji w sieci. Operatorzy telekomunikacji i kabla starają bronić się przed zarzutami, zapewniając, iż nie mają najmniejszego zamiaru tworzyć płatnych infostrat, aczkolwiek wyrażają jednocześnie przekonanie, że firmy używające aplikacji wymagających szerokiego pasma, jak wideo, powinny za te łącza więcej płacić. W każdym razie żonglują one głównie ekonomicznymi argumentami, twierdzając, że nowy system pozwoli im sfinansować infrastruktury i modernizację sieci. Ale doświadczenia płynące z prywatyzacji rozmaitej natury sieci, zwłaszcza tych o witalnym znaczeniu, budzą poważne wątpliwości. Prywatyzacja sieci elektrycznej w Stanach doprowadziła do kakofonii i widowiskowych awarii. O kolei w Wielkiej Brytanii lepiej nie wspominać. Prywatyzacja pierwszej sieci telewizyjnej we Francji była zbrodnią przeciw kulturze, a sprywatyzowanie sieci dystrybucji wody zaowocowało drastyczną zwyżką cen i dyskryminacją klientów zależnie od miejsca, w jakim mają szczęście lub nieszczęście żyć. A co do płatnych autostrad sensu stricto, po latach miały teoretycznie stać się darmowe. Nikt jednak nie zabija kury znoszącej złote jaja. To też po wygaśnięciu przed laty koncesji udzielonej prywatnym firmom, francuskie państwo nie omieszkało jej przedłużyć ad infinitum, gdyż, podobnie jak używki czy benzyna, nazbyt to atrakcyjna pompa finansowa.
Mówił Stefan Rieger, słuchają Państwo Paryża RFI. A na magazyn kulturalny zaprasza teraz Anna Rzeczycka.
W departamencie Haute-Marne trwa 17. Międzynarodowy Festiwal Plakatu. Jest to impreza, która uległa w ostatnich latach sporym przeobrażeniom. Jej organizatorzy z delegatem generalnym Jean-François Millerem na czele starają się maksymalnie rozszerzyć zasięg festiwalu i prezentować na nim całą rzeczywistość współczesnej sztuki graficznej. Na ten jedyny we Francji festiwal poświęcony grafice składają się wystawy, konkursy i spotkania ze specjalistami. W odbywającym się co rok konkursie plakatu uczestniczy przeszło 200 afiszy. Część tej pięknej kolekcji wzbogaca za każdym razem Muzeum Chaumont. Nastawiając się na współczesność, festiwal nie odwraca się bynajmniej od przeszłości. Jego żelazną zasadą jest monograficzna prezentacja wielkich mistrzów sztuki graficznej. W tym roku gościem honorowym Chaumont jest Henryk Tomaszewski, zmarły w 2005 roku. Wybitny polski grafik, ilustrator i pedagog, współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu. Jak napisał krytyk dziennika Libération, za czasów stalinowskich Tomaszewski potrafił, nie przeprowadzając frontalnego ataku, zawrzeć w swych plakatach z małą ilością typografii wiele czułości i prawdy o otaczającym go świecie. Siłą jego sztuki było proste i inteligentne przełożenie na język obrazu treści konkretnych wiadomości i informacji, motywów i wątków literackich, teatralnych, filmowych, plastycznych, muzycznych czy społecznych. Polski artysta podkreślał, że przez całe życie starał się odnaleźć znaki, które byłyby zrozumiałe dla wszystkich. Do polskiego plakatu wniósł młodzieńczy wigor, swobodę w kształtowaniu obrazu, malarskość urozmaiconą wielkim humorem i fantazją. Jeden z dyrektorów artystycznych festiwalu w Chaumont, Pierre Bernard, który był uczniem Tomaszewskiego w Warszawie, uważa, że praca wielkiego Polaka jest zrobiona z ciszy i napięcia, że można ją odczytywać jak opór wobec dominacji fotografii. Posłuchajmy, jak Pierre Bernard wspomina Henryka Tomaszewskiego, u którego przez rok pobierał nauki i co mówi o wystawie.
C'était très important de marquer l'existence de son œuvre dans le sur la scène internationale du graphisme. Henri Tomaszewski est un personnage
Wydawało mi się, że jest bardzo ważną rzeczą, by przypomnieć rolę, jaką Henryk Tomaszewski odgrywał na międzynarodowej scenie graficznej. Graficy całego świata świetnie znają dzieło Tomaszewskiego. Jego sława jest naprawdę międzynarodowa. Jest to bez wątpienia jeden z największych mistrzów XX wieku. Problem polega jednak na tym, że publiczność zna go słabo. Jest także mało znany wśród młodych grafików. Dopiero niedawno została napisana historia grafiki. Znajomość wielkich mistrzów przeszłości jest we Francji ciągle bardzo mało rozpowszechniona. W ubiegłym roku wystawiliśmy Cassandre, artystę, który nie był pokazywany we Francji od 50 lat. W wypadku Tomaszewskiego nie chcieliśmy czekać tak długo. Do Chaumont przyjechały głównie dwie kolekcje. W pierwszym rzędzie 96 plakatów reprezentujących najważniejsze etapy kariery Tomaszewskiego. Poza tym pani Teresa Pakowska pożyczyła nam 42 rysunki Tomaszewskiego ze swej kolekcji. Obie kolekcje wystawione są w Musée de la Crèche w Chaumont. Dwie trzecie prezentowanych plakatów pochodzi z Muzeum Plakatów w Wilanowie i zostaną tam zwrócone pod koniec miesiąca. Jedna trzecia stanowi część kolekcji Muzeum Fornet. Rysunki powrócą do pani Pakowskiej. Niestety nic u nas nie zostanie.
Les dessins seront rendus à madame Pakowska. Non, c'est un passage malheureusement. Ces images ne vont pas rester chez nous. Ça a été fondamental pour moi, je pense que ça a été fondamental pour beaucoup de jeunes graphistes.
Rok, który spędziłem u Tomaszewskiego w Warszawie, był dla mnie rokiem ogromnie ważnym. Dzięki niemu uformowałem się jako artysta, tak jak zresztą wielu moich kolegów, którzy także byli jego uczniami. W stosunku do tego, czego przedtem nauczyłem się we Francji, staż u Tomaszewskiego był czymś całkowicie odmiennym. Od niego wychodziło się z przekonaniem, że grafika jest prawdziwą sztuką, że grafik to artysta. Pyta pani, na czym polega siła dzieła Henryka Tomaszewskiego? Dlaczego jest tak ważny dla grafiki XX wieku? Moim zdaniem Tomaszewski potrafił wcielić w życie pewną ideę, a potem nauczyć tego młodszych od siebie. Wobec pracy, którą ma się do wykonania, innymi słowy wobec zamówienia, bo większość plakatów robi się przecież na zamówienie, grafik może zaproponować swą własną wizję, z którą pozostaje w całkowitej zgodzie. Nie jest tylko kimś, kto stosuje określone przepisy i kto podporządkowuje się zleceniodawcy. Moim zdaniem takie podejście charakteryzowało całą twórczość Tomaszewskiego. Sprawiło ono, że zawsze zwracał się on do odbiorcy i w związku z tym umiał zawsze znaleźć odpowiednie, właściwe słowo.
La nécessité de s'adresser à l'autre et donc de trouver la parole juste.
monograficznej wystawie Henryka Tomaszewskiego na 17. Międzynarodowym Festiwalu Plakatu w Chaumont mówił Pierre Bernard. Książka należała, należy i zapewne jeszcze długo należeć będzie do szeroko rozumianej kultury. Z punktu widzenia społecznej historii środków masowego komunikowania właśnie ona, książka, rozpoczyna historię nowoczesnych mediów, choć jej dzisiejsza pozycja na mapie, a przede wszystkim na rynku współczesnych mediów, nie jest już taka jak kiedyś. Najpierw komputery, a od dłuższego czasu także rozwój technologii cyfrowych zrewolucjonizował rynek wydawniczy. Jeden egzemplarz publikacji cyfrowej umieszczony w zasobach inteligentnego serwera może być czytany przez 1000 osób jednocześnie. I niezależnie, bez względu na porę dnia i nocy, bez względu na to, gdzie te osoby przebywają. Koszt wydania cyfrowego, radykalnie mniejszy od wydania papierowego, pozwala minimalizować rozmaite inne koszty, także pośrednie, związane z tradycyjną przestrzenią księgarską i biblioteczną. Czy jednak na dłuższą metę nie zagraża to książce? Jak na te zmiany reagują wydawcy? O opinię poprosiłam panią Zofię Bobowicz z wydawnictwa Noir sur Blanc.
Już były takie obawy z chwilą w ogóle wprowadzenia w życie komputerów. I nie wydaje mi się, że to było realne zagrożenie, ponieważ pewien informacja i tak od dawna jest dostępna, o książki, o tytuły i tak dalej, ale raczej wykorzystują ją się, żeby zdobyć bibliografię, czy mieć pojęcie o jakiejś pozycji. Natomiast książka jako przedmiot materialny, który można trzymać w bibliotece, otworzyć i jej aspekt estetyczny i tak dalej, będzie się na pewno dalej liczył. Poza tym faktem jest, że to jest trochę proces nieuchronny, dlatego że w związku z niesłychaną nadprodukcją książki, bo naprawdę w tej chwili wydawnictwa stały się uczestnikami wielkiego przemysłu papieru, produkcji papieru, jest coraz mniej szans sprzedania książki przez księgarnię. Księgarnie nie mają miejsca. I książka, jeżeli w ogóle dostaje się do księgarni, to czasem nie ma większych szans niż zostać w tej księgarni 2-3 tygodnie, nie więcej, i potem jest zwracana wydawcy. Także wiele książek idzie na przemiał na przykład. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na stosunkowanie, nie każdy może obliczyć w sposób akurat bardzo odpowiadający potrzebom rynku nakład inicjalny i tak dalej, więc z konieczności internet dla małych wydawców zresztą jest jedyną szansą utrzymania się przy życiu, dlatego że sprzedają książki przez internet właśnie. Znaczy, mówię nie w postaci wirtualnych dzięki numeryzacji, ale sprzedają, mają dostęp do klienta poprzez internet. Znaczy, klient zamawia u nich poprzez internet i wtedy nie ma kosztów dystrybucji, dyfuzji.
O internecie, cyfryzacji, książkach mówiła pani Zofia Bobowicz.
Magazyn kulturalny przygotowała Anna Rzeczycka. Posłuchajmy jeszcze na koniec piosenek ze świata w wyborze Agnieszki Kumor.
Kiedy w roku 2001 trzej muzycy z formacji Gotan Project wypuścili na rynek swój pierwszy album La Revancha del Tango, wszyscy miłośnicy world music byli przekonani, że mają oto do czynienia z niespotykanym dotąd zjawiskiem, muzyką będącą subtelnym połączeniem tanga, milongi i innych rodzajów muzycznych Ameryki Łacińskiej, granych przez muzyków na klasycznych instrumentach w studiu, z dubem, downtempem i innymi formami muzyki elektronicznej. Krytycy i publiczność pytali się z niepokojem, co zrobią teraz Gotan Project, by nie zaniżyć lotów. Na swej najnowszej płycie, Lunatico, trio w składzie Philippe Cohen Solal, Christophe Müller i Eduardo Makarow potwierdzili, że są wielkimi artystami. Nie wahali się bowiem cofnąć się w stosunku do swych pierwszych fascynacji. Użyli całego kwartetu grającego tango, dołączyli wokalistkę Krystynę Villalonga, pianista i dyrektora muzycznego Gustavo Beitelmana i kilku zaproszonych gości. Album nagrany został w Paryżu i Buenos Aires i wyszedł w wydawnictwie Sulala i Jabasta. A oto muzyczny owoc tej mieszanki. Philippe Cohen Solani i Christophe Müller spotkali się w roku 1996, grając w formacjach takich jak Boys from Brazil czy Stereo Action Unlimited. Ich muzykę wydaną w autorskim wydawnictwie Sulala i Jabasta usłyszał Gilles Peterson. Coca-Cola kupiła od nich jeden z utworów do swej kampanii reklamowej w Europie i sukces stanął u ich drzwi. Miast pogrążyć się w oparach komercji i muzycznego oportunizmu, artyści zadali sobie trzeźwe pytanie, co chcą robić w życiu. A ponieważ obu interesowało tango i muzyka elektroniczna, dobrali sobie w roku 1999 trzeciego muszkietera Eduardo Makarova, utworzyli Gotan Project, która to nazwa jest w argentyńskiej odmianie języka ulicy odwróconą formą słowa tango, i zaczęli pracować nad pierwszymi singlami, które w roku 2001 dały La Revancha del Tango. Lunatico jest ich drugim krążkiem. Tango obecne jest na tej płycie w znacznie szerszym zakresie niż na poprzedniej. Nie tylko jako rodzaj muzyczny, artystom udało się przekazać ducha tej muzyki, jak również styl życia z nim związany, stanowiący amalgamat wyrafinowania i kiczu, melancholii i determinacji. Partie smyczkowe, bandoneon Nini Floresa i Nestora Marconiego oraz basy Patrisa Carataniego łagodzą mocne bitowe akordy perkusji. Lunatico to imię konia wyścigowego, który należał do słynnego mistrza argentyńskiego tanga Carlosa Gardela.
lo viejo paradiso, lo sigue en furia. En un épico hierro tiene la cuartel de invierno, que llega ya un superman tinto. Y la verga, ¿qué estás diciendo de ti? Retira más, retira más, retira más. Thank you.